A w naszym programie czas już na wiadomości.
Jednym z wielkich zadań, które stoi przed nami, jest przeciwstawienie się korupcji w sferze aksjologicznej, prawnej i faktów, stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało dziś konferencję pod tytułem Przeciw biedzie, przeciw korupcji.
Były premier przypomniał mechanizmy, które doprowadziły do rozwoju korupcji w naszym kraju. Mówił, że nie było reakcji społecznej na to zjawisko. Skutkowało to tym, że organy państwowe nie były nim zainteresowane.
Zwrócił on także uwagę na zjawisko moralności. Jak mówił, siódme przykazanie nie kradnij przestało obowiązywać. Przy takich trzech mechanizmach korupcja szalała i funkcjonowała do afery Rywina. Później powstał projekt o charakterze restauracyjnym z zachowaniem cech ze starego systemu, tłumaczył lider PiSu.
Po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość, jak sam zauważył, mechanizm skandalu został odwrócony. Skandalem okazała się walka z korupcją. Ocenił, że podczas sześcioletnich rządów PO-PSL nastąpił powrót do procesu restauracyjnego. Efektem jest obniżenie zainteresowania mediów korupcją, orzecznictwo prowadzi się do umorzeń i zaniechania walki z korupcją, w szczególności tam, gdzie dotyczy to najwyżej usytuowanych osób.
Jarosław Kaczyński stwierdził, że przyzwolenie na korupcję ma ogromne znaczenie z punktu widzenia polskiej biedy. Dziś modernizacja Polski odbywa się w oparciu o środki unijne, a grupy i ludzie parający się korupcją idą tam, gdzie są największe pieniądze.
To, proszę Państwa, jest coś, co ogromnie obciąża nasz rozwój. Gdybyśmy od początku, od 90 roku rozpoczęli walkę z korupcją, gdyby majątek państwowy nie był osierocony, gdyby stworzono te postulowane już przecież wtedy, choćby prokuratoria, ale w funkcji ochronnej, a nie tylko jako reprezentant prawny przed sądami, zaczęła funkcjonować. Gdyby atmosfera w kraju była zupełnie inna, gdyby odrzucono tą aksjologię bez siódmego przykazania, to z całą pewnością Polska byłaby dzisiaj dużo zamożniejsza i nędzy byłoby dużo, dużo mniej. Nikt nie może powiedzieć.
Profesor Józefa Hrynkiewicz, poseł PiSu, podkreśliła, że ludzie najbiedniejsi nie mają dostępu do luksusów i podziału dóbr w kraju.
Jednak to oni właśnie w przyszłości poniosą odpowiedzialność za przestępstwa w kręgach politycznych i biznesowych, podkreślała.
Korupcja postrzegana jest jako działania rządów, elit, grup biznesowych, ale na pewno nie grup ludności ubogich. Nie kojarzy się ona z lukratywnymi działaniami. Nie uczestniczą ludzie ubodzy w podziale łupów. Ostatecznie to jednak oni zapłacą za skutki korupcyjnej działalności grup politycznych czy biznesowych. A wszystkie skutki korupcyjnych działań poniosą głównie ubogi. To oni będą ofiarami korupcji, nieudolnych rządów, nieuczciwych pracodawców, korporacyjnych grup interesów. Skutki korupcji mają bardzo różny wymiar. Najczęściej wymiar globalny, gdy reformy obejmujące istotne dla uboższych grup ludności dziedziny, takie jak ochrona zdrowia, system emerytalny, edukacja, przetargi na dostarczanie usług, decyzje administracyjne, warunki dostępu do stanowisk dających maksimum korzyści, czy wreszcie dostęp do cennych informacji.
W poniedziałek rozpoczną się kolejne konsultacje związkowców z zarządem kompanii węglowej dotyczące programu restrukturyzacyjnego. Będzie to kontynuacja przerwanego w piątek spotkania.
Dotychczasowe rozmowy zostały przerwane ze względu na niedopełnienie obowiązków ze strony zarządu kopalni, który nie przygotował niezbędnych materiałów pozwalających na kontynuowanie dyskusji.
Strony ustaliły jedynie, że kwestia planowanej redukcji zatrudnienia będzie omawiana na odrębnym spotkaniu.
Tymczasem dziś związkowcy mieli otrzymać od zarządu obiecane materiały i informacje. Jak podkreśla Jarosław Grzesik, przewodniczący NSZZ Solidarność Górników, kontynuowanie rozmów bez materiałów dotyczących podstawowych kwestii byłoby bezcelowe.
Zobowiązanie było takie, że do alternatywnej koncepcji łączenia kopalń kompanii węglowej zostanie rozpisany taki krótki plan techniczno-ekonomiczny tych kopalń, czyli wskaźniki, jakie te kopalnie miałyby uzyskiwać w latach między 2014 a 2020. Ponadto zarząd zobowiązał się, że przedstawi analizę dotyczącą kopalni Knurów-Szczygłowice, którą zamierza sprzedać Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Po prostu chcielibyśmy wiedzieć, czy ta kopalnia, gdyby pozostała w strukturach kompanii węglowej w latach 2014 do 2020, przynosiłaby zyski, czy też przynosiłaby straty. To były takie dwa w zasadzie podstawowe elementy, których zarząd nie zrealizował.
Przewodniczący prognozuje, że dalsze konsultacje mogą zakończyć się niekorzystnie dla związkowców, gdyż zarząd przedstawia odgórnie ustalone cele.
Świadczy o tym chociażby kwestia wypłaty tak zwanych czternastek, które według rozporządzenia zarządu będą przekazane w ratach, dodaje Jarosław Grzesik.
Poniedziałkowymi rozmowami jestem bardzo ostrożny, o ile byłem wcześniej optymistą, jeżeli chodzi o jakieś alternatywne rozwiązania, alternatywne możliwości. Tak teraz widzę, że to jednak będzie bardzo trudne, żeby uzyskać kompromis i zarząd będzie bardzo do tego, żeby na siłę wprowadzić to, co już sam zamierzył wcześniej. Tym razem oświadczono nam, że być może zarząd nie będzie miał środków na to, żeby wypłacić tą czternastkę w całości i zaproponował wypłatę połowy tej czternastki w terminie, natomiast drugą połowę we wrześniu wraz z odsetkami w wysokości 5,5%. Oczywiście to jest śmieszna propozycja i nie do przyjęcia przez nas, bo z tytułu zaległości pracowniczych ustawowe odsetki wynoszą bodajże około 13%.
Zmarł Ariel Sharon, były premier Izraela. Miał 85 lat.
Ariel Sharon od stycznia 2006 roku znajdował się w śpiączce w następstwie rozległego wylewu krwi do mózgu. Lekarze nie spodziewali się już wtedy, by powrócił do normalnego życia. Dawno dawano mu szansę na przeżycie, ale upośledzenia mózgu były nieodwracalne.
Zgodnie z konstytucją obowiązki premiera przejął w 2006 roku ówczesny wicepremier Ehud Olmert.
Dziś w nocy doszło do kolejnych starć między przeciwnikami władzy a milicją w Kijowie w zamieszkach wywołanych pod siedzibą jednego z sądów rejonowych ukraińskiej stolicy. Rannych zostało kilkanaście osób.
Walki rozpoczęły się wczoraj wieczorem po ogłoszeniu wyroku 6 lat więzienia dla tzw. terrorystów z Wasylkowa, którzy mieli przygotować się do wysadzenia pomnika Lenina w swojej miejscowości.
Skazani to dwaj opozycyjni deputowani Rady Miejskiej i asystent jednego z nich, zatrzymani w sierpniu 2011 roku przez służbę bezpieczeństwa Ukrainy w związku z rzekomo należącym do nich materiałem wybuchowym.
Dr Karol Karski, były wiceminister spraw zagranicznych, mówi, że wydarzenia te wpisują się w ostatnie wydarzenia na ukraińskim Majdanie i są wynikiem nasilających się tendencji wolnościowych.
To, co wydarzyło się ostatniej nocy w Kijowie, również może być jakimś zapalnikiem, jakimś czynnikiem, który będzie powodował do wzmocnienia protestów. Ja byłem na Majdanie Kijowskim, towarzyszyłem prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu w trakcie jego wizyty i widziałem, jak Ukraińcy reagują w tej sytuacji. Oni czują się współodpowiedzialnymi za losy swojego państwa, oni czują pewną więź grupową między sobą.
Protesty zwolenników integracji europejskiej, które następnie po kilkukrotnych brutalnych atakach milicji przerodziły się w demonstracje przeciwko władzom, trwają od 21 listopada. Domagają się przedterminowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
Dr Karol Karski podkreśla, że należałoby się poważnie zastanowić nad wprowadzeniem sankcji. Pole do działania ma tutaj Unia Europejska, ale i poszczególne kraje wspólnoty.
Oni są przyzwyczajeni do tego, że władza należy do całego społeczeństwa, w praktyce do tej grupy najaktywniejszej, która właśnie wychodzi na ulicę. W tej sytuacji mamy do czynienia z napięciami społecznymi, które w jakiś sposób zostaną rozładowane, prawdopodobnie poprzez jeszcze większe silenie demonstracji. Także należałoby się już w tym momencie zastanowić, czy ze strony samej Unii Europejskiej, państw członkowskich nie powinny być wprowadzone jakieś sankcje wobec władz ukraińskie, sankcje wobec państwa ukraińskiego, które przecież jest tym zbiorowym wyrazem społeczeństwa ukraińskiego, ale wobec władz, które podejmują tak niedemokratyczne i tak siłowe decyzje.
Jutro w Kijowie oczekiwany jest kolejny wielki wiec opozycji. Odbędzie się on w miasteczku namiotowym na Majdanie Niepodległości.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.